Od kilku tygodni nauczamy o Duchu Świętym, Jego funkcji i roli oraz naszej, czyli ludzi wierzących z Nim, relacji. Ostatnio zobaczyliśmy w Bożym Słowie, że Jezus, gdy był tutaj na ziemi, chodził i usługiwał w mocy Ducha Świętego. Proroctwo Izajasza, wypowiedziane kilkaset lat wcześniej, o Mesjaszu w Jezusie znalazło swoje wypełnienie. Proroctwo, które Izajasz wypowiedział, zapisane w 11 rozdziale jego księgi, księgi Izajasza, od 1 do 5 wiersza. One, gdy przyglądaliśmy się służbie Jezusa, zobaczyliśmy, że to słowo się wypełniło. A jest tam napisane, jeśli mamy Biblię, otwórzmy na księdze Izajasza, 11 rozdziale, przeczytamy tylko pierwszy i drugi werset. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Zobaczyliśmy wypełnienie tego słowa w życiu Jezusa. Tydzień temu analizowaliśmy 5 w zasadzie stwierdzeń. Pozwólcie, że przypomnę. Duch mądrości to widzenie Bożymi oczyma, to postrzeganie rzeczywistości z Bożej perspektywy, to taki błysk Bożego instynktu w naszym życiu. Duch rozumu, przemieniony i odnowiony umysł, pomaga zrozumieć nam, ludziom wierzącym, co jest w życiu najważniejsze. Wnika w Boże tajemnice poprzez odnowiony, przemieniony umysł i rolę Ducha Świętego, wsparcie Ducha Świętego, rozumiemy Boga i Jego działanie. Duch rady, często nie wiemy, jak postąpić, co zrobić, na co się zdecydować, jaką decyzję podjąć. Duch Święty przychodzi i doradza, jak sobie poradzić w złożoności życia. Duch mocy, któremu bliższe byłoby tłumaczenie w tym przypadku duch męstwa i odwagi. Nadrzędny cel Ducha Świętego to to, aby dać nam męstwo, śmiałość i odwagę, abyśmy odważnie świadczyli o Jezusie. I ta odwaga nam jest w naszym życiu także potrzebna. Oraz określenie duch poznania mówi nam o tym, że Duch Święty daje nam możliwość poznania Boga. A poznać Boga to nie tylko teoretycznie o Nim się dowiedzieć, wyczytać, ale namacalnie doświadczyć, na własnej skórze przeżyć Boży dotyk, Bożą ingerencję, Boże dotknięcie. I właśnie to Duch Święty daje nam tę umiejętność, w jaki sposób, poznając Boga, możemy, osobiście doświadczając Go, żyć dla Boga. I jest określenie duch bojaźni Pana. I dzisiaj zastanowimy się nad tym określeniem bojaźń Pana. Gdybyśmy czytali dalej, 3 werset księgi Izajasza, to o Jezusie jest napisane, że będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. To mówi nam o tym, że na Jezusie był duch bojaźni Pana i więcej jeszcze, Jezus kochał się w tym, aby podobać się Bogu. Jezus kochał żyć w bojaźni Pana. Czym jest bojaźń Pana? Jaka jest jej funkcja w życiu człowieka wierzącego? Co nam daje? O tym spróbujemy dzisiaj troszkę powiedzieć. Gdy Duch Święty zstąpił na Kościół, Kościół żył w bojaźni Pana, bo Duch Święty, czytamy, jest duchem bojaźni Pana. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 31 werset mówi nam, a Kościół budował się, żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem i pomnażał. Przekład ekumeniczny mówi nam, że Kościół rozwijał się i trwał w bojaźni Pana i rozrastał się dzięki wsparciu i zachęcie Ducha Świętego. Kościół, pierwszy Kościół, o którym często mówimy, który dla nas jest wzorem do tego, jak żyć, jak postępować, czytamy, że charakteryzował się tym, że żył w bojaźni Pana. Że żył w bojaźni Pana. I zarówno apostoł Paweł, jak i apostoł Piotr zachęcali ludzi wierzących, Kościół, do takiej postawy, do życia w bojaźni Pana. Filipian 2:12, Paweł tam stwierdza, mówi, z bojaźnią i z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Przekład ekumeniczny mówi: z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. Innymi słowy, bojaźń Boża jest nam potrzebna, aby efektywnie sprawować swoje zbawienie, zabiegać o nie, trwać w tym zbawieniu. Piotr w swoim pierwszym liście, 1:17, napisał: żyjcie w bojaźni przez cały czas waszego pielgrzymowania. Przekład ekumeniczny mówi: postępujcie w bojaźni przez cały czas waszego życia na ziemi. Żyjcie w bojaźni, postępujcie w bojaźni przez cały czas waszego życia tutaj. O Korneliuszu, gdy czytamy jego charakterystykę, 4 tam są cechy wymienione, ale jedną z nich było, że to był człowiek bogobojny. To był człowiek, który chodził w bojaźni Bożej. Człowiek, który bał się Pana. I to słowo bać się, bojaźń, phobos, ma dwa główne znaczenia. Pierwsze to strach, lęk, groza przed czymś, czasami przed kimś, oraz cześć, szacunek przed kimś szczególnym. Jest to to samo słowo, phobos, użyte, i to są dwa główne jego znaczenia. Jeżeli chcemy więcej dowiedzieć się o praktycznym znaczeniu bojaźni Pana, to bardzo gorąco zachęcam was do przeczytania Księgi Przypowieści Salomona. Kilkanaście razy, jak nie ponad 20 nawet, użyty jest ten zwrot: bojaź Pana, bać się Pana, bojaź Boża, w różnym kontekście. I gdy przyglądniecie się, a to jest fajna księga, ja 2 razy do roku ją czytam, 31 rozdziałów, za tydzień będziemy w poniedziałek mieli pierwszy dzień sierpnia, zaplanujcie sobie każdego dnia jeden rozdział Przypowieści Salomona pod kątem zobaczenia terminu bojaź Pana. Co to znaczy bać się Pana? A nie pisał to byle kto, tylko najmądrzejszy człowiek na ziemi na wtedy. Gdy czytamy o Salomonie, to wszystko, co zrobił, dopóki trwał w Bogu, przewyższało jego poprzedników. On był niesamowicie mądry, obdarzony mądrością, rozumem, poznaniem przez Boga. I on wtedy pod wpływem Ducha Świętego spisuje, między innymi on spisuje te wszystkie przypowieści. Życiowa praktyka dla nas. Jak żyć i postępować w bojaźni Pana? Gdybyśmy tylko tak szybko popatrzyli na to, to byśmy zauważyli, że bojaźń Pana niesie same korzyści dla człowieka wierzącego. Poznanie i zrozumienie Boga obdarza szczęściem, zdrowiem, spełnieniem, powodzeniem, zadowoleniem, pomyślnością i Bożym błogosławieństwem. I w tym kontekście, gdy będziecie czytać, a was do tego zachęcam, zobaczycie, że słowo bać się Pana, bojaźń Boża jest użyte. Jest również tam, i to na to się natkniecie, przestroga. Zaniechanie bojaźni Pana sprowadza grzech do życia człowieka, karę, utratę błogosławieństwa, chorobę, sąd, śmierć. A więc bojaźń Boża jest bardzo ważna, abyśmy doświadczali Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. I abyśmy mogli lepiej to zrozumieć, to zagadnienie zrozumieć, to chciałbym, byśmy mogli przyglądnąć się dwom przymierzom, jakie Bóg zawarł, pierwsze z Izraelem, narodem izraelskim, drugie z Kościołem, tak zwane nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. O obydwóch autor listu do Hebrajczyków nam coś ma do powiedzenia. Gdybyśmy mogli otworzyć Hebrajczyków 12 rozdział, to od 18 do 24 wiersza opisane są obydwa przymierza. 12 rozdział, 18 werset, czytamy tak: wy, czyli Kościół, ludzie nowego przymierza, nie podeszliście do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się tej góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. I tu jest opis przymierza z góry Synaj, gdy Bóg zawierał przymierze z narodem izraelskim. Bóg bardzo wymagający, Bóg bardzo srogi i surowy, Bóg, który złożył i dał narodowi izraelskiemu bardzo dużo przepisów, przykazań, wymagań, i ominięcie któregoś z nich, niewypełnienie choćby jednego, uznany człowiek był za winnego, czyli przekroczenia wszystkich, a za przekroczenie zakonu, prawa Bożego, zasługiwał na śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to było to przymierze. Ludźmi rządził strach, lęk, paraliżujące przerażenie. Czy wszystko zrobiłem dobrze, gdy chcę przystąpić do Boga, czy jestem na tyle obmyty, oczyszczony i zewnętrznie, i wewnętrznie, że gdy podejdę do Niego, wejdę w Jego obecność, czy przeżyję, czy będę żył? Zauważmy, że nawet Mojżesz, który przebywał w Bożej obecności, stwierdził, i o tym byśmy mogli przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej i potem w piątej księdze Mojżeszowej, te przeżycia: jestem przerażony, boję się, drżę na myśl tego, co się na tej górze dzieje. Więc naród izraelski wypełniał prawo, ale żył ciągle pod strachem. Nie wypełniał prawa dlatego, że pokochał Boga z całego serca, że chciał służyć Bogu, ale bardzo często dlatego, że bali się umrzeć, bali się ponieść śmierć, a chcieli żyć. Dlatego życie w tym przymierzu było życiem w ciągłym strachu. Nie wiadomo, co ze mną będzie. Nie wiadomo, jak Bóg mnie potraktuje, bo popełniamy błędy, nie jesteśmy doskonali i nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkiego, co jest w prawie zakonu mojżeszowego napisane. I autor tego listu mówi: wy nie podeszliście do tego przymierza. To nie jest przymierze, jakie Bóg z wami, Kościołem, ludźmi wierzącymi, zawarł. Od 22 wiersza czytamy: lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, która się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. To jest przymierze, które Bóg zawarł z ludźmi poprzez ofiarę Pana Jezusa. Przymierze z góry Syjon. Bóg objawił się jako dobry i kochający Ojciec, jako miłosierny i litościwy Pan. Oddał za człowieka najcenniejsze, co miał, swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I Jezus, gdy przyszedł, wypełnił całe prawo Starego Przymierza, a gdy je wypełnił, to ustanowił nowe. Paweł je określa zakonem, prawem Chrystusowym, opartym na przymierzu miłości. I Jezus umarł, abyśmy my, grzeszni ludzie, niedoskonali ludzie, borykający się z grzechami, potykający się w naszym życiu, mogli mieć społeczność z Bogiem i mieć zagwarantowane życie wieczne. Odtąd i w tym przymierzu ludzie na zasadzie wyboru, na zasadzie własnej woli wybierają, czy chcą skorzystać z ofiary Jezusa, czy nie. Jeżeli nie, to czeka ich konsekwencja, bo zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Ale to człowiek wybiera, jak chce przeżyć swoje życie. Jeżeli chcę skorzystać z ofiary Jezusa, oferta Jezusa jest otwarta. Oferta Pana Boga jest otwarta. Może powrócić do życia z Bogiem, może przeżyć przebaczenie swoich grzechów, może przeżyć usunięcie strachu, lęku przed śmiercią, może być szczęśliwy i zadowolony tutaj z powodu przebaczenia grzechu i Bożych błogosławieństw, ale przede wszystkim jest pojednany z Bogiem i wie, gdzie po śmierci idzie. I to jest prawo wyboru każdego człowieka i każdy człowiek sam o tym decyduje. Dlatego kocham Boga, mam z Nim społeczność, wiem, co Mu zawdzięczam, wiem, kim On jest, wiem, co ma dla mnie. Dlatego żyję dla Niego, odwzajemniam miłość, jestem Mu posłuszny, przez to Go czczę, przez to Go szanuję, przez to okazuję tę prawdziwą bojaźń. Z negatywnego strachu, lęku, przerażenia, dzięki Duchowi Świętemu zrodziła się w naszych sercach pozytywna bojaźń oparta na miłości, która okazuje Bogu cześć, szacunek i wdzięczność. I to jest to nowe przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem poprzez Pana Jezusa Chrystusa. To nie strach, paraliżujący strach ma dominować w naszym życiu, a więc strach przed karą ma powodować, że żyję dla Boga, ale dlatego, że kocham Boga, dlatego, że rozumiem, co w Jezusie dla mnie zrobił, dlatego, że moje życie zmierzało do złego końca, ale dzięki Jezusowi zmierza do chwalebnego i cudownego, dlatego z wyboru odwzajemniam Bogu moją miłość, kocham Go na zabój, cieszę się Nim, dlatego żyję dla Niego i okazuję Mu poprzez to szacunek i cześć. A między innymi doczytamy, i to jest słowo powielane w przypowieściach, że bać się Pana znaczy nienawidzieć grzechu i zła. A więc człowiek, który na nowo się naradza, jest jego życie całkowicie przewartościowane. Teraz, gdy się na nowo narodził, kocha to, co Bóg kocha. Dąży do tego, do czego dąży Bóg. Pragnie tego, czego pragnie Bóg. Nienawidzi, czego Bóg nienawidzi. Nie lubi, czego Bóg nie lubi. Bo to jest nowa natura, którą otrzymaliśmy. To jest nowa natura, którą otrzymaliśmy dzięki pracy Ducha Świętego w naszym życiu, gdy się na nowo naradzaliśmy. I ten sam Duch, poprzez wiele określeń, które przychodziliśmy przez nasze zwiastowanie, między innymi w nasze serca daje bojaźń Bożą po to, abyśmy okazując Mu szacunek i cześć byli posłuszni temu, co On nakazał. I nie wypływa to z nakazu ja nie chcę, ale muszę, ale ja chcę i to robię. I robię to z przyjemnością. I chcę to robić. Ja kocham robić to, co Pan Bóg ma dla mnie, bo wiem, że On ma dla mnie dobre rzeczy. Mi się wydaje, że one może nie są dobre, ale zaufałem Jemu i wiem, że On jest mądrzejszy niż ja. On jest stwórcą, ja stworzeniem. Dlatego z miłości i wdzięczności jestem Jemu posłuszny. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest pielęgnować w swoim sercu bojaźń Bożą. Bez bojaźni Bożej jesteśmy narażeni na wiele, wiele niebezpieczeństw. I o tym, gdybyśmy dalej czytali 12 rozdział listu do Hebrajczyków, autor nas przestrzega. Zawarta jest tutaj przestroga. Ostrzeżenie, uważaj, bo jeśli zaczniesz lekceważyć łaskę Bożą, zaczniesz spoufalać się z Panem Bogiem, zaczniesz Go traktować jako dobrego kumpla i wszystko będzie okej, nieważne jak żyję, ale On i tak mnie kocha i będę zbawiony, to mówi uważaj, bo wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. Możesz skończyć źle. Rozmyślne grzeszenie odciąga nas od łaski Bożej. Rozmyślne grzeszenie odciąga nas od Bożego przebaczenia. Gdybyśmy obrócili kartkę wcześniej, 10 rozdział, 26 werset, jest to w kontekście zachęcania siebie jeden drugiego do miłości, do dobrych uczynków, do życia w zwycięstwie Bożym, do nieopuszczania wspólnych spotkań, gdzie nabieramy zachęty, motywujemy się, modlimy o siebie. I w tym kontekście czytamy, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli wiesz, co jest dobre, co jest złe, jeśli znasz Bożą wolę, jeśli wiesz, co to znaczy życie według ducha i wedle ciała, umiesz to rozróżnić, to jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. I zamyka to stwierdzeniem: straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I to jest ciągle nowe przymierze, w którym jesteśmy. Bóg jest na wskroś dobry. Jego łaska trwa cały rok. Kiedy chodzimy w przebaczeniu, kiedy oczyszczamy się, kiedy mamy pragnienie Jego, kiedy jest w naszych sercach bojaźń Boża, czujemy się w tym środowisku świetnie. Ale kiedy zaczyna brakować bojaźni Bożej, kiedy zaczynamy iść na kompromis z grzechem, kiedy mówimy: innych może tak, ale ja sobie na to mogę pozwolić, mnie to nie dotyczy. Bóg jakoś mnie zrozumie, no przecież jest moim dobrym, kochanym tatusiem w niebie, kumplem, z którym jestem na ty. Możemy wejść na ścieżkę odstępstwa, lekceważenia i to, co przeczytaliśmy przed chwilą, jeśli rozmyślnie grzeszymy, a więc to nie chodzi o zgrzeszenie. Myślę, że rozumiemy tutaj ten termin. Nam, ludziom wierzącym, zdarza się zgrzeszyć i orędownika mamy u Ojca, ale żyjemy w prawości, w świętości. Ale jeśli rozmyślnie grzeszymy, czyli żyjemy w grzechu i wiemy, że jest to grzech i dalej w nim żyjemy, nic z nim nie robimy, to bojaźń Boża zaczyna od nas być zabierana. Bo zaczynamy mówić: a co mi tam Pan Bóg? Ja sobie będę żył jak chcę i jest wszystko okej. Sprytne kłamstwo diabelskie. Bo Boże Słowo mówi, wtedy dla nas jest niezawesoła sytuacja. Skoro zakon już dawał taką ciężką konsekwencję bycia nieposłusznym, to o ileż sroższej kary ten, który bezcześci krew przymierza i depcze ofiarę Chrystusa. Zastanówmy się nad tym. Żyjemy w świecie, gdzie wydaje się, że wszystko nam wolno. Tak, ale nie wszystko buduje, nie wszystko pożyteczne i ja niczym nie dam się zniewolić. I to jest to wszystko mi wolno. Dlatego kocham Boga i kocham to, co On kocha. Nienawidzę tego, czego On nienawidzi. A Bóg nade wszystko nienawidzi grzechu. I gdy będziemy czytać przypowieści Salomona, bardzo wyraźnie jest to zdefiniowane, co Bóg kocha, a czego nienawidzi. Dlatego rozmyślne grzeszenie odciąga nas od łaski Bożej. Wspomniałem o przypowieściach Salomona. Gdybyśmy czytali pierwszą Księgę Królewską, 11 rozdział, jego koniec był tragiczny, mądry, ale odeszła od niego bojaźń Boża, przestał się bać Boga, popadł w samo uwielbienie, spoufalił się z Bogiem, powiedział: ja osiągnąłem wszystko, nikt tego nie osiągnął co ja, w 20 lat wybudowałem świątynię, wybudowałem piękny pałac, do mnie przyjeżdżają wszyscy władcy tego świata i podziwiają, co mamy. Kiedy się zestarzał, jest napisane, żony, które miał, uwiodły go, omamiły i zaczął uprawiać bałwochwalstwo i stracił to, co zyskał wcześniej. Salomon, byśmy powiedzieli, jak takie prawdy o bojaźni Bożej, kiedy nie trwamy w bojaźni Bożej, grozi to każdemu z nas. Każdemu z nas. Dlatego Duch Święty jest także duchem bojaźni Bożej i On mówi do naszych serc, do naszych sumień: Andrzej, nie rób temu, to jest grzeszne, to jest złe. Nie trwaj w tym. I kiedy przyjmuję Jego ostrzeżenie, pokutuję, wszystko jest okej. Ale kiedy trwam w zaparte, wiem, że to jest złe, to bracie, siostro, drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś, nie zagwarantuję ci, że wszystko będzie w twoim życiu okej i że się w niebie spotkamy. Może to radykalnie brzmi, ale tak czytam w Bożym Słowie. Jeżeli Biblia mówi, że czyjeś imię może być zapisane w Księdze Życia, a później jest napisane, że może być wymazane z Księgi Życia, to chyba coś w tym musi być. Dlatego mamy Ducha Świętego, który chce nas prowadzić, który chce do nas mówić, który chce nam doradzać, który chce, aby ta bojaźń Pana, prawdziwa cześć, szacunek dla Niego powodowała, że nie żyjemy w grzechu. Jaki jest test naszej miłości do Boga? Jan kapitalnie to ujął w swoim liście. 1 Jana 4,18. Gdzie te Jana listy są? Po Piotrze, nie? Pierwszy list 4,18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. I tu jest ta negatywna bojaźń. Strach, lęk, przerażenie. Gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc boi się, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I kiedy kochasz Boga, to Ty nie boisz się kary, bo wiesz, że Twoje życie jest w Jego ręku i wiesz, gdzie idziesz, wiesz, dokąd zmierzasz, wiesz, jakie On ma myśli o Tobie, plany dla Ciebie i idziesz dokładnie tam, gdzie On przeznaczył dla Ciebie. Nie boisz się śmierci. Nie masz lęku przed tym, bo wiesz, dokąd idziesz. A na czym polega miłość do Boga? 5 rozdział. Jan kontynuuje, 3 wiersz. Na tym bowiem polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego bardzo są uciążliwe i trudne i nie do zniesienia. Tą samą Biblię mamy? Nie? A przykazania Jego wcale nie są uciążliwe. Wcale nie są uciążliwe. Ja kocham Boga i z wyboru, dlatego że zawdzięczam Mu tak dużo, poważam Go, szanuję w moim życiu, okazuję bojaźń przed Nim, dlatego przestrzegam to, co On zawarł w swoim Słowie, abym był temu posłuszny. A co On zawarł w swoim Słowie? Bóg mówi, kochaj. Kochaj Boga, kochaj innych ludzi. Bóg mówi, przebaczaj. Nie trwaj w zaczerczewieniu i nieprzebaczeniu. Bóg mówi, szanuj innych ludzi. Szanuj swojego męża, swoją żonę, dzieci, dzieci rodziców, bliskich, bliźnich. Bóg mówi, pomagaj, jeśli zauważasz potrzebę. Bóg mówi, módl się o tych, którzy są w zasięgu Twojego wpływu. Trwaj we mnie, Pan Bóg mówi. Służ mi z oddaniem. Wspieraj Kościół i potrzebujących. Wreszcie zwiastuj dobrą nowinę, bądź moim świadkiem. To są przykazania Boże dla nas. To nie te, które zawarte są w pierwszych kartach Biblii prawa mojżeszowego, ale to, co przed chwilą wymieniłem w bardzo, bardzo ogólnie mówiąc, to jest podstawa. Miłość chce być tą, która idzie i jest posłuszna Bogu i wyzwala tę prawdziwą bojaźń, cześć, szacunek dla Boga. I właśnie Duch Święty, który został nazwany w Księdze Izajasza duchem bojaźni Pana, który zstąpił na Jezusa, a Jezus miał upodobanie w bojaźni Pana, On szanował Ojca w niebie, okazywał Mu posłuszeństwo, tak samo ten sam Duch jest w naszym życiu obecny, aby dokładnie te same rzeczy i tę samą rolę i funkcję przejąć, aby był dla nas duchem mądrości, rozumu, rady, mocy, poznania i bojaźni Pana. I chciałbym, by w życiu każdego z nas to stwierdzenie o Jezusie miało miejsce i było prawdą i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Abyśmy postawili sobie za cel żyć w bojaźni Bożej. Abyśmy prosili Ducha Świętego, aby nigdy nie odstąpił od nas, aby nie zabrakło bojaźni Bożej. Bo znam wielu ludzi wierzących, którzy się na nowo narodzili i z powodu tego, że stracili kontakt z Duchem Świętym, z powodu niewyznanych grzechów i trwania w grzechu, życia w grzechu, zatracili bojaźń Pana. Ich dzisiaj życie jest tragiczne, ich życie jest dzisiaj smutne, ich życie jest biedne i ubogie. Tylko dlatego, że zaniechali bojaźni Pana. A Duch Święty jest duchem bojaźni Pana i chce być obecny także w naszym życiu, byśmy byli wrażliwi na grzech, byśmy nie spoufalali się z grzechem i nie szli na kompromis z grzechem, ale kochali Boga nie dlatego, że drżymy przed karą, ale dlatego, że On nas umiłował pierwszy, że dał nam Jezusa i dzięki Jego ofierze jesteśmy zbawieni, dzięki Jego ofierze jesteśmy wolni, dzięki Jego ofierze możemy żyć innym życiem. Możemy być spełnieni, szczęśliwi tutaj i o wiele więcej mieć tam, w niebie przygotowane. I dlatego z wyboru ja żyję dla Jezusa. Dlatego, bo chcę, bo Go kocham, bo Go szanuję. Moje życie poświęciłem Jemu i wszystko, co mi dał. Bo to jest mój Pan, mój Zbawiciel, mój Jezus. Niech bojaźń Pana będzie w naszych sercach.